zgodzie z naturą. W Polskim Radiu Białystok.
Ranny łoś, ptak ze złamanym skrzydłem, czy osowiały jeż, który zamiast hibernować, błądzi ulicami miasta. To tylko niektóre sytuacje, w których dzikie zwierzęta mogą potrzebować naszej pomocy. Zdarza się też, że na przykład podczas spaceru w lesie widzimy, jak nam się wydaje, pozostawione bez opieki młode. I często nie wiemy, że jego mama jest tuż obok. A ptak, który wygląda na chorego, symuluje. I to jego strategia obronna przed drapieżnikami. Kiedy tak naprawdę powinniśmy pomagać dzikim zwierzętom i jak to robić, by im nie zaszkodzić? O tym będziemy mówić dziś w audycji. Zapraszam, Marcelina Markowska.
W zgodzie z naturą. W Polskim Radiu Białystok.
Kiedy pomagać zwierzętom, a kiedy ta pomoc może im zaszkodzić? Pytam o to Beatę Głębocką i doktora Krzysztofa Frąckiela z Biebrzańskiego Parku Narodowego. Zacznijmy od dużych zwierząt. Jeżeli zobaczymy większego dzikiego ssaka, który wydaje się może potrzebować pomocy, jak się zachować? Co będzie takim znakiem, że ta pomoc będzie niezbędna?
Zawsze jest tak, że nasze spotkanie ze zwierzętami jest nieprzewidywalne. To my myślimy, w związku z tym musimy zachować pewną ostrożność przede wszystkim, bo dzikie zwierzę zawsze jest dzikim zwierzęciem, nawet jeżeli wydaje nam się, że jest chore, to może być niebezpieczne. Musimy też pamiętać o tym, że zwierzęta mogą być niebezpieczne dla nas w inny sposób, czyli po prostu chore w sensie, że mogą nas zarazić jakąś chorobą. I to są dwie podstawowe rzeczy. Przede wszystkim nasza ostrożność, no i później wiedza. Kolejnym elementem jest wrażliwość, no bo jak gdyby my pomagamy zwierzętom z wrażliwości. Często nam się wydaje, że jak znajdziemy jakiegoś na przykład małego ptaszka, który gdzieś tam sobie siedzi i no i smutny taki siedzi, załóżmy, że pada deszcz, no to naszą wrażliwością chcemy mu jakoś pomóc. Mały, samotny, opuszczony przez mamę. A w rzeczywistości wcale tak nie jest. Ten ptak najprawdopodobniej gdzieś tam sobie siedzi na tej ziemi, ale mama w okolicy czuwa. I my go zabierając, chcąc dobrze, czyli chcąc mu pomóc, tak naprawdę robimy mu krzywdę, no bo zabieramy go z jego naturalnego środowiska, bo myślimy, że jest samotny. No i wtedy tak naprawdę powstaje problem, no bo najczęściej bierzemy tego ptaszka do weterynarza albo do jakiejś innej instytucji, którą sobie znajdziemy, która w naszym mniemaniu jest w stanie pomóc, a nie zawsze da się takiemu małemu ptaszkowi pomóc. Czasami tak, czasami nie. Nawet jak się uda go wychować, no to ptaki mają w sobie coś takiego, jak gdyby pamięć wdrukowaną. I kontakt z człowiekiem sprawia, że one traktują nas jak swoją matkę tak naprawdę. W związku z tym, no tu jest pewien problem, jak zachować pewien dystans emocjonalny wobec ptaka. Ja na przykład kiedyś miałem taką sytuację, że przyniesiono do parku orlika generalnie. No i ja trzymałem go 2 dni, on jadł normalnie. Normalnie go karmiłem, trzymałem go w kardonie, jadł mięso i było bardzo fajnie. Natomiast później stwierdziłem, że go nie mogę trzymać w domu, więc zawiozłem go do takiego, wtedy jeszcze nie mieliśmy ośrodka rehabilitacji zwierząt, zawiozłem go do jednej z leśniczówek, gdzie on tam miał pomieszczenie jakieś takie większe, powiedzmy, w kształcie woliery, gdzie mógł tam sobie siedzieć. No ale po 3 dniach dzwoni do mnie leśniczy i mówi, że on nie je. Ja mówię, jak nie je? Przecież kurczę, bardzo ładnie jadł. Przyjechałem, rzuciłem mu kawałek mięsa, zjadł od razu. Wdrukował sobie to, stało się w ciągu dosłownie 2 dni. W związku z tym, no tu jest też pewien problem. Nie wiem, jak go tak naprawdę rozwiązać.
Jeżeli chodzi jeszcze o takie sygnały, co świadczy o tym, że zwierzę potrzebuje pomocy?
Przede wszystkim musimy się upewnić, czy zwierzęta dzikie, na które napotykamy, rzeczywiście potrzebują naszej pomocy. Jeżeli chodzi o ptaki, jeżeli widzimy, że ptak jest ranny, widzimy ślady rany, krwi, widzimy, że ptak utyka bądź ma złamane skrzydło, no to wygląda na to, że rzeczywiście taki ptak wymaga naszej pomocy. Jeżeli ma brudne pióra, siedzi osowiały, nie rusza się. Jeżeli znajdujemy ptaki na przykład w sąsiedztwie pod liniami energetycznymi, te ptaki dziwnie się zachowują, bądź gdzieś pod szklanymi powierzchniami, co świadczyłoby o tym, że ptak po prostu zderzył się z szybą. Często są takie właśnie sytuacje. To rzeczywiście wygląda na to, że takie ptaki potrzebują naszej pomocy. Ale do ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt, które prowadzimy na Grzędach, w większości trafiają zwierzęta, które takiej pomocy rzeczywiście nie potrzebują. A są to podloty ptaków. Musimy pamiętać o tym, że wiele gatunków ptaków opuszcza swoje gniazda, jeszcze nie potrafiąc doskonale fruwać. Jest to taka strategia obronna przed drapieżnictwem. Ptaki rozpełzają się wokół gniazda, jeszcze całkowicie dobrze nie potrafiające fruwać, aby uniknąć właśnie takiego drapieżnictwa, gdyby zostały w jednym miejscu w gnieździe. Jest to strategia obronna. Jeżeli zobaczymy takiego ptaka, podlota, który jest opierzony, widoczne są pióra na skrzydłach, to na pewno taki ptak sobie poradzi. W sąsiedztwie są rodzice, w sąsiedztwie są, czuwają, dokarmiają te ptaki, więc możemy takiego ptaszka po prostu poobserwować, czy wracają do niego rodzice, czy go karmią. I ingerencja człowieka zupełnie wtedy jest niepotrzebna. Jeżeli zobaczymy ptaki, które być może wypadły z gniazda, czyli są zupełnie nagie, pisklęta, które są zupełnie nagie, bądź pozostają w puchu, to być może właśnie świadczy o tym, że ptaki wypadły z gniazda i takie rzeczywiście potrzebują naszej pomocy. Ale wiele gatunków są to ptaki zagniazdowniki, które nie potrafią fruwać, a opuszczają już gniazdo i podążają za rodzicami. Przykładem jest chociażby żuraw. W tym roku trafił do nas niepotrzebnie młody ptak do ośrodka. Turyści myśleli, że pomagają młodemu żurawiowi, spotkali go gdzieś tam przy szlaku, a w rzeczywistości był to ptak, który został zabrany rodzicom. Musimy o tym pamiętać, że wiele gatunków ptaków jeszcze nie potrafią fruwać, a podążają za rodzicami, rozpełzają się po okolicy, rodzice gdzieś są na pewno w pobliżu. Często do ośrodka trafiają też ssaki, też niepotrzebnie. Wiosna, szczególnie maj, czerwiec jest to okres narodzin wielu gatunków zwierząt i do nas trafiają na przykład młode łosie, sarny, które też są zabierane rodzicom. Rodzice pozostawiają młode, powracają na czas karmienia i nie potrzebują ingerencji człowieka, w sensie przywiezienia go do ośrodka i tak naprawdę zabrania dzikiej przyrodzie.
Jest takie ryzyko jeszcze co do małych ssaków, że kiedy człowiek weźmie je, zostawi ten zapach, to że matka później go odrzuci.
Tak, to jest prawda. Natomiast ja jeszcze tylko nawiążę do wypowiedzi Beaty, która przeszła już do zwierząt większych. Jeżeli znajdziemy na przykład malutkiego łosia przypadkowo, to naprawdę dla naszego bezpieczeństwa od razu uciekajmy. No bo wtedy samice są bardzo agresywne i ona jest w pobliżu, my jej nie widzimy. Ale naprawdę wtedy grozi nam niebezpieczeństwo. No to samo jest z dzikami, kiedy widzimy lochę prowadzącą młode. Też jednak mimo wszystko dla własnego bezpieczeństwa gdzieś tam się cicho i dyskretnie wycofajmy. To są sytuacje, które rzeczywiście nam zagrażają.
A jeżeli matka jest gdzieś, odeszła na chwilę i my weźmiemy tego ssaka, na przykład małą sarnę, to co wtedy?
No i wtedy właśnie pojawia się problem, dlatego że najprawdopodobniej ta sarenka nie była porzucona przez matkę. Myśmy ją przypadkowo znaleźli i chcąc dobrze, czyli naszą wrażliwością, chcąc jej pomóc, tak naprawdę robimy jej krzywdę. No, tak jak pani wspomniała, ślad zapachowy. Zwierzę to już jest mała szansa, że nawet jak przeżyje, trafiając do ośrodka z dużym prawdopodobieństwem, to nie będzie już mogła wrócić do natury.
Chociaż podobno to jest dla zwierząt za duża inwestycja i nie ma szans, że ta matka zostawi młode. To jest mit, czy to jest fakt?
I tak. Natomiast no, to jest pewien problem drażliwy, bo śmierć jest czymś naturalnym, nieuniknionym. Tak jak my sobie pewne rzeczy idealizujemy bardzo mocno swoją wrażliwością, to świat nie jest święty. Świat nie jest święty i niestety, żeby istnieć mógł jeden byt, musi zginąć drugi byt. To widać właśnie w świecie przyrody i jest to nam trudno zaakceptować, ale no musimy sobie wypracować jakiś taki rozsądny balans między rzeczywiście chęcią potrzeby, która wynika z naszej wrażliwości, a pozostawieniu sytuacji po prostu swoim naturalnym biegowi.
Świat ludzi i zwierząt przenika się, co widać też w miastach. Są sytuacje, gdzie jedziemy samochodem i na przykład na drodze spotykamy łosia, który tam jest i który najczęściej nie wie, jak stamtąd wyjść. Co zrobić w takiej sytuacji, żeby zachować bezpieczeństwo, żeby nie doszło do tragedii?
Spotykamy się czasem z takimi sytuacjami, że zwierzęta nie potrafią wolnić się z pułapki, które stanowi miasto. Takie przypadki były nawet tutaj w naszych okolicznych miasteczkach, gdzie łoś poruszał się po ulicach i nie wiedział, jak się stąd wydostać. I wtedy rzeczywiście czasem musimy wezwać odpowiednie służby, żeby tym zwierzętom pomogły się wydostać, ale często są też takie sytuacje, że zwierzęta same sobie radzą. Musimy pamiętać o tym, że to my tak naprawdę wkraczamy często w przestrzeń zwierząt, zajmujemy obszar, który kiedyś one zajmowały. No i z takimi sytuacjami się spotykamy, że dziki wkraczają do miast, spotykamy je czasem na osiedlach, no i musimy się z tym też liczyć. Czy zwierzęta są dla nas niebezpieczne? Tak jak kolega wcześniej wspomniał, mogą być niebezpieczne w takich sytuacjach, kiedy rzeczywiście bronią swoich młodych, w obronie młodych samica łosia rzeczywiście może być niebezpieczna. Podobnie zachowuje się locha, broniąc swoich młodych, zwierzęta jak najbardziej mogą być dla człowieka niebezpieczne.
A kiedy spotkamy zwierzę na drodze, jak się zachować? Bo tutaj w Biebrzańskim Parku Narodowym takim miejscem, w którym takie sytuacje się zdarzają, jest Carska Droga. Ona przecina szlak migracyjny, więc wydaje się to naturalne, że te zwierzęta po prostu tam są i będą.
Musimy zachować szczególną ostrożność, szczególnie na takich drogach, które przecinają obszary bardzo cenne przyrodnicze, jakim jest Biebrzański Park Narodowy. Przykładem takiej drogi w naszym parku jest Carska Droga. 30-kilometrowy odcinek Carskiej Drogi przebiega przez najcenniejsze przyrodnicze obszary Biebrzańskiego Parku Narodowego. Tam musimy zachować szczególną ostrożność. Jednak niewielu zmotoryzowanych użytkowników Carskiej Drogi stosują się do tego ograniczenia, w wyniku czego no niestety giną tam zwierzęta. To są też kolizje z dużymi zwierzętami jak łosie, sarny. Trzeba uważać przez cały rok, ale szczególnie w okresie migracji, przemieszczania się zwierząt. Jeżeli chodzi o łosie, jest to jesień. Tutaj w dolinie, w basenie dolnym Biebrzańskiego Parku Narodowego ta migracja łosi jest szczególnie zaznaczona, ponieważ z otwartych przestrzeni bagien zwierzęta przemieszczają się do lasów sosnowych, które są właśnie tutaj położone wzdłuż Carskiej Drogi, dlatego że zmieniają po prostu swoją dietę z wiosennej na zimową. Zimą żywią się igłami drzew. Giną zwierzęta, niestety kierowcy nie dostosowują się do tego ograniczenia. My apelujemy o ostrożną jazdę, a taka ostrożna jazda z pewnością pozwoliłaby uniknąć śmiertelności większości zwierząt, które tam giną. Ja przez okres roku od 2018 do 2019 roku badałam śmiertelność zwierząt kręgowych na Carskiej Drodze. W czasie tych badań przeprowadziłam 20 kontroli tego 30-kilometrowego odcinka i notowałam wszystkie stwierdzenia martwych zwierząt kręgowych. Wynik był niestety bardzo smutny, bo zginęło tam 1165 zwierząt kręgowych. W tym największy udział stanowią gady, głównie zaskrońce. Giną tam niestety również płazy, ptaki, ssaki, nawet duże jak sarny. Mnóstwo drobnych ssaków i gryzoni. Ta śmiertelność rozpoczyna się największa, właściwie z początkiem marca. Pierwsze pojawiają się płazy, a dokładnie ropuchy. Potem ze snu zimowego budzą się zaskrońce. I taką największą śmiertelność odnotowałam w kwietniu, wiosną, bo jest to czas, kiedy z miejsca zimowisk zwierzęta, płazy i gady intensywnie przemieszczają się, budzą się, to jest czas migracji. A drugi okres największej śmiertelności właśnie gadów to jest wrzesień. Jest to też czas takiej wzmożonej aktywności, kiedy te zwierzęta poszukują kryjówek zimowych, gdzie mogą bezpiecznie przezimować. Giną również ptaki. Największa śmiertelność tych zwierząt to czerwiec. To jest też zrozumiałe, bo to czas ogromnej aktywności godów, narodzin młodych, intensywnego karmienia, więc to też jest związane z ich ruchem, dużą aktywnością, więc w tym czasie niestety giną, a musimy pamiętać o tym, że śmierć nawet jednego rodzica z pary często skutkuje tym, że taki lęk już nie zostanie skutecznie wyprowadzony.
Nawiązując teraz do Carskiej Szosy, powiem o pewnym konflikcie interesów. Ta droga, która jest rzeczywiście wizytówką parku, na odcinku 30 km przebiega przez park. Natomiast ona jest w zarządzaniu Starostwa Powiatowego w Mońkach, które w swojej mocy musi zapewnić bezpieczeństwo na drodze. Wszystko się tak naprawdę sprowadza do świadomości ekologicznej, bo nie mając tej świadomości, no to bezpieczeństwo powiem w ten sposób, trzeba wykaszać pobocza i tak dalej. Ale z kolei, jak wykosimy pobocze, a tam jest ograniczenie do 50 km na godzinę, no to kierowca ma automatycznie bodziec, żeby jechać szybciej, no bo czuje się bezpieczniej, widzi, że tam nic nie ma i to jest pewien konflikt. Tak jak powiedziałem, wszystko to się sprowadza do świadomości ekologicznej. Ja akurat w parku zajmuję się zwierzętami bezkręgowymi I tam na Carskiej Szosie jest mnóstwo właśnie zwierząt bezkręgowych cennych faunistycznie, głównie motyli, ale nie tylko, bo i pająki, chrząszcze, dla których te pobocza są bardzo cenne. Im dłużej one są niewykoszone, tym jest lepiej. W związku z tym ja co roku piszę do Starostwa Powiatowego w Mońkach prośbę o opóźnienie terminu wykaszania poboczy i oni się bardzo chętnie do tego przychylają. Carska droga jest to właśnie taką drogą symboliczną, która biegnie przez park. W wielu środowiskach budzi różne emocje. Zmierzam do tego, że istnieje w polskim prawie coś takiego jak droga kulturowa. Moim zdaniem ta właśnie Carska Szosa w pełni zasługuje na to, żeby stać się takim obiektem kulturowym. Ona ma swoją historię, budowana była jeszcze za czasów carskich. I gdyby ona była drogą kulturową, myślę, że wiele różnych niepotrzebnych dyskusji wokół tej drogi, jak tam postępować i co robić, by zniknęło.
Tutaj też chodzi o bezpieczeństwo dwóch stron, zarówno zwierząt, jak i ludzi.
Tutaj ta współpraca między parkiem a Starostwem Powiatowym w Mońkach, zarządcą tej drogi, z tego punktu widzenia układa się bardzo dobrze. Natomiast jeżeli mówimy o bezpieczeństwie na Carskiej drodze, czyli kolizji ze zwierzętami. To był taki pomysł, właśnie bardzo mocno forsowany przez Starostwo Powiatowe w Mońkach, żeby jak gdyby zmusić kierowców do tego, żeby przestrzegali tych 50 km na godzinę, żeby zrobić odcinkowy pomiar prędkości. Na wjeździe do parku, na wyjeździe do parku i to było podstawą do ukarania kierowców. Z kolei generalna dyrekcja, ona jak gdyby kieruje się statystykami, a statystyki są takie, że tak naprawdę tych incydentów kolizji ze zwierzętami w ciągu ostatnich powiedzmy 10-15 lat to było kilka na Carskiej. Ale te kilka to już jest w statystyce nic i oni się nie zgodzili na to, żeby ten odcinek był monitorowany w sposób właśnie odcinkowym pomiarem prędkości.
Idzie jesień i w miastach na pewno coraz częściej będziemy spotykać jeże. Jak im pomagać, jeżeli ta pomoc jest niezbędna i co będzie sygnałem, że ta interwencja musi być?
Z jeżami jest rzeczywiście pewien problem, bo to są zwierzęta aktywności nocnej. I rzeczywiście widzimy, że dużo ich na drogach ginie. I to świadczy o dwóch rzeczach. Po pierwsze, że jeże rzeczywiście wychodzą na drogę, a wychodzą na drogę, bo często znajdują tam też pokarm. Na przykład jakiegoś martwego owada, którego bardzo sobie chętnie zjedzą. To jest jeden powód, a dwa, że tych jeży chyba trochę jest tak naprawdę, skoro one tak migrują. No i nakłada się jeszcze na to nieostrożność kierowców. No i tragedia gotowa. Natomiast to, co koleżanka mówiła, musimy mieć pewność, że taki jeż wymaga pomocy. Czyli na przykład musimy widzieć, że zwierzę ma złamaną nogę, widzieć po prostu, że ona wymaga pomocy, bo czasami zachowanie zwierzęcia jest dla nas trudne do interpretacji. To na przykład koleżanka wspominała o strategiach życiowych ptaków. Niektóre strategie życiowe ptaków są takie, że na przykład one udają chore. Tak, samica na przykład chcąc odciągnąć intruza od lęgu, udaje chorego ptaka ze złamanym skrzydłem. I ucieka. Człowiekowi później trudno złapać to taką samicę, bo ona nas odciągnie, a później odleci. Jesteśmy zdziwieni, ale tak też jest. No. Naprawdę, zwierzęta mają różne strategie życiowe na przetrwanie, na zagrożenie i trzeba mieć dużo wiedzy biologiczną, żeby to ocenić. Natomiast trudno wymagać czasami od przeciętnego obywatela, że taką wiedzę będzie miał. No.
Czy w naszym regionie są miejsca, do których takie zwierzęta możemy zawieźć? Czy istnieją jakieś służby, do których możemy się zwrócić?
Na stronie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska możecie Państwo znaleźć wykaz ośrodków zajmujących się opieką nad zwierzętami, rehabilitacją zwierząt. Jeżeli znajdziecie zwierzę, które rzeczywiście wymaga pomocy i nie jesteście w stanie Państwo dostarczyć tego zwierzaka do danego miejsca, to możecie również zwrócić się o taką pomoc do gminy, która jest właściwa dla miejsca, gdzie takie zwierzę zostało znalezione.
No jest ośrodek oczywiście ten nasz rehabilitacji zwierząt w Wybrzęskim Parku Narodowym. Jest też Puszczy Knyszyńskiej ośrodek prowadzony przez Lasy Państwowe w Poczopku. Tylko jest tak, no, że my jako Park Narodowy staramy się obsługiwać teren tylko Parku Narodowego. Jeżeli są jakieś zgłoszenia zwierząt, które wymagają pomocy, no to zasady to musi być na terenie Parku Narodowego. Jeżeli takie zwierzę znajduje się poza Parkiem Narodowym, to wtedy cały obowiązek pomocy temu zwierzęciu spada na gminę. Nasz ośrodek jest otwarty na przyjmowanie zwierząt i jeżeli na przykład zwierzę jest spoza parku, ale ktoś się tam dowiezie na własny koszt, no to jeżeli są tylko takie możliwości, to ośrodek jest otwarty na przyjmowanie tego typu zwierząt. Głównie to dotyczy bocianów, które w okresie powiedzmy już, kiedy są troszkę większe, No, często wypadają z gniazda, czasami rodzice niestety, jak są cztery bociany, jednego wyrzucają.
Często do naszego ośrodka niepotrzebnie trafiają też podloty sów. Wyglądają na niezdarne, opierzone, w takim puchowym upierzeniu, ale to jest strategia właśnie sów. Sowy jeszcze nie całkowicie potrafiące dobrze fruwać też rozpełzają się po okolicy, doskonale wspinają się, wykorzystując swoje pazury i dziób. Zwykle ich lotki są też w jakimś stopniu rozwinięte, więc potrafią podfruwać na niewielkie odległości i musimy się upewnić, czy rzeczywiście naleziony taki podlot sowy wymaga naszej pomocy, bo w większości przypadków zupełnie nie. Takie ptaki doskonale sobie radzą, musimy tylko się upewnić, czy w okolicy nic nie zagraża takim napotkanym ptakom. Wystarczy podsadzić młode sowy na jakąś wyższą gałąź, wtedy znajdą już bezpieczne miejsce. Rodzice na pewno przyfruną, na pewno będą karmiły.
Zastanówmy się, zanim pomożemy dzikim zwierzętom, czy rzeczywiście tej pomocy potrzebują. A gośćmi audycji byli Beata Głębocka i dr Krzysztof Frąckiel z Biebrzańskiego Parku Narodowego.
W zgodzie z naturą.
Niektóre zachowania zwierząt mogą wprowadzić nas w błąd. Dlatego dobrze im się przyjrzyjmy i upewnijmy się, że nasza pomoc będzie niezbędna. Oprócz ośrodków, które zajmują się pomocą dzikim zwierzętom, możemy również zwrócić się do ekopatrolu Straży Miejskiej, który działa między innymi w Białymstoku. Do usłyszenia za tydzień, Marcelina Markowska.
W zgodzie z naturą. W Polskim Radiu Białystok.